Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu politycy, senatorka Nowej Lewicy Anna Górska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ryszard Świdzki, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Karol Nawrocki odbiera order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Prezydent Ukrainy wysyła go kurierem do Polski. I co teraz, proszę Państwa? I co teraz? Jarosław
Sellin. Ja powiem coś paradoksalnego, ale my tak naprawdę tym gestem prezydenta Nawrockiego pomagamy Ukrainie w osiągnięciu celu, który jest ich marzeniem. Ich marzeniem jest bycie w cywilizacji świata Zachodu. I z tego powodu oni zostali zaatakowani przez Rosję i w 14 i 22 roku, że chcieli ku Zachodowi. Chcieli do NATO i chcieli do Unii Europejskiej. I muszą zrozumieć, i być może takimi wstrząsającymi też wydarzeniami szybciej to zrozumieją, z powodu takich wydarzeń wstrząsających, jak odbieranie orderów, że z takim dziedzictwem historycznym i kultywowaniem takiego dziedzictwa historycznego, organizacji i cywilnych, i wojskowych, które były ludobójcze, nie tylko w działaniu, ale też w ideologii, bo one były w ideologii też ludobójcze, że z takim dziedzictwem oni tego celu nie osiągną. I w związku z tym należy stawiać Ukraińcom takie pytanie. Po co ta ofiara? Po co tylu żołnierzy poległych? Po co te zniszczone miasta? Po co te bombardowania, skoro i tak tego celu na samym końcu nie osiągniecie, bo z takim dziedzictwem nikt was do Zachodu nie wpuści?
Panie pośle, ja doceniam pański przekaz, bo ja słucham pana od jakiegoś czasu i pan właściwie mówi to na każdym kroku. To jest właśnie, że z takim dziedzictwem do Unii Europejskiej nie wejdą. Ale jak to nimi wstrząśnie? Nic nimi nie wstrząsnęło. Znaczy, to jak dzisiaj zachowują, jak mówią politycy ukraińscy z różnych stron tamtej politycznej barykady, nie wygląda, żeby cokolwiek, znaczy tam nie ma żadnego wstrząsu.
Tak, na razie ja się zgadzam. Na razie tak to wygląda, ale na samym końcu, kiedy będzie już ten moment decyzji politycznej, że wchodzicie do Unii Europejskiej albo wchodzicie do NATO, zderzą się ze ścianą. I dzisiaj to jest taki, można powiedzieć, to napięcie niepotrzebne oczywiście, niekorzystne i dla nas, i dla nich. Dzisiaj to napięcie przygotowuje grunt do zrozumienia tego, że zderzą się z tą ścianą po prostu. Moim zdaniem prędzej czy później to nastąpi i trzeba ich do tego po prostu przygotowywać.
I co teraz? Anna Górska?
Ja się nie zgadzam tylko z tą oceną. Ja wręcz uważam, że to nas osłabiło jako takich przytomnych, konsekwentnych, trwałych partnerów, nie tylko Ukrainy, ale w ogóle całej wspólnoty europejskiej, która jest zaangażowana w tę wojnę w taki sposób, w jaki może być pomocowo i w przeróżny sposób. Bo my do tej rozmowy ja się zgadzam w jednej kwestii, my do tej rozmowy o UPA, o Wołyniu i nie tylko wrócimy, tak czy inaczej. Bo jeżeli w perspektywie gdzieś tam rysuje się zakończenie tej wojny, a myślę, że coraz bardziej się rysuje, biorąc pod uwagę to, jak w 5 jej roku Ukraina podejmuje jednak ofensywę i powiem szczerze, że jak widzę, kiedy płoną rosyjskie cele strategiczne, rafinerie, bazy paliwowe, porty i tak dalej, to myślę, że to jest najlepsze dziękuję, jakie Ukraina może powiedzieć Polsce i Europie, bo to oddala wizję jakiejkolwiek rosyjskiej inwazji o kolejne lata, bo odbudowanie tego potencjału zajmie naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. I jeśli mamy gdzieś, w końcu rysuje się na horyzoncie widmo końca tej wojny i to, że wejdziemy w końcu w procesy negocjacyjne, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy właśnie w strukturach europejskich i północnoatlantyckich, to my do tej rozmowy powrócimy. I my naprawdę będziemy wtedy musieli mieć sojuszników po swojej stronie, przedstawiać twarde stanowiska dotyczące nie tylko tej kwestii pamięci, kwestii historycznej, ale również wszystkich różnych kwestii bytowych, które dzisiaj są bardzo istotne. Kwestii rolnictwa chociażby, bo tu będą potrzebne bardzo twarde negocjacje akcesyjne, czy stowarzyszeniowe najpierw, a potem akcesyjne. Więc dzisiaj trochę wybijamy sobie oręż z ręki taką emocjonalną, silną reakcją i to nam, uważam, szkodzi. No to też,
ale to co, mieliśmy jakby po prostu udawać, że nic się nie wydarzyło?
To nikt nie udawał,
wysłać,
że nic się nie wydarzyło.
I wezwać ambasadora i tyle?
Ponieważ te rozmowy trwały. Natomiast ja myślę, że sam ten gest i ta decyzja, która nie wynikała ani z opinii kapituły orderu, bo z tego co wiemy, to kapituła nie podjęła decyzji w tej sprawie, wskazując jednoznacznie, czy należy odebrać, czy nie należy odbierać tego orderu. Kiedy trwały rozmowy, kiedy wiemy doskonale, że dzień wcześniej rozmawiali ze sobą premier polskiego rządu i prezydent Zełenski, to myślę, że ta decyzja prezydenta Nawrockiego, ona nie wynikała z żadnych innych pobudek, jak wyłącznie z emocjonalnych i z chęci po prostu kolejny raz pokazania w cudzysłowie, kto tu rządzi, że to do niego należy ta decyzja, nie zważając na to, co się właśnie dzieje, na niwie dyplomatycznej w tej kwestii, nie zważając na to, jakie będą tego konsekwencje. I powiem szczerze, że mnie bardzo zabolało to zdjęcie, które zostało opublikowane, że nasz orler leży na sortowni paczek. Ale też z drugiej strony, no nie, w jaki sposób miałby go zwrócić prezydent Zełenski, na kolanach go przywieźć tutaj, oddać?
No nie, są na to sposoby.
Nie powinniśmy,
dyplomatyczne no tak, ale przysyłki też, się wysyła.
Ale też powiem szczerze, no jeśli my reagujemy emocjonalnie, inni też reagują emocjonalnie. Nie zmienia to tej mojej opinii, że my naprawdę będziemy mieli moment bardzo ważny, kiedy te kwestie będą musiały zostać rozstrzygnięte. I im bardziej pokażemy, że jesteśmy stabilni i że potrafimy walczyć o swoje, ale jednak nie wykonywać histerycznych, emocjonalnych gestów, to tym bardziej będzie nam łatwiej zbudować koalicję, która stanie po naszej stronie, a nie będzie przeciwko nam.
Ryszard Świecki, premierowi się nie udało przekonać prezydenta Ukrainy, żeby, nie wiem, zmienił zdanie trochę, zmienił retorykę. Coś z tą naszą dyplomacją nie jest chyba do końca dobrze.
Decyzja Zełenskiego była decyzją na potrzeby wewnętrzne Ukrainy, a decyzja prezydenta Nawrockiego również była decyzją na potrzeby wewnętrzne naszego kraju. No to sobie też trzeba jasno powiedzieć.
Ale to dobrze, to teraz daliśmy sobie po twarzy i idziemy dalej? Przecież tak nie będzie z tego, co widać.
No, ja wiem, ale życie toczy się dalej. No, nie ukłamujmy albo nie mówmy, że to wydarzenie teraz przewróci jakąś scenę międzynarodową. No absolutnie tak nie będzie.
Nie będzie.
Dzisiaj są ważniejsze sprawy. Oczywiście ja rozumiem gesty, absolutnie pod względem, mając na uwadze historię, nie dyskutujemy, w ogóle nie dyskutujemy. Rzeczywiście gest absolutnie niepotrzebny. Uwaga, z jednej i z drugiej strony. Znaczy, jeżeli mówimy o dyplomacji, to ta dyplomacja tutaj rzeczywiście potknęła się o te kamienie. I tutaj nikt nie jest wygrany, żeby była też jasność. Dlatego, że widzimy takie zmieniające się nastroje w Polsce, jeżeli chodzi o Ukraińców, którzy są w naszym kraju. I widzimy, że ta polaryzacja jest coraz większa. Takie gesty, taka sytuacja też powoduje, że ta atmosfera, delikatnie to nazwę, nie będzie lepsza. Przed nami przecież duże wydarzenie w naszym mieście. Kilkudniowa debata, rozmowa o odbudowie Ukrainy i o tym, jak mamy się znaleźć w tym procesie międzynarodowym. Więc no, szkoda tych gestów.
A
myślałem,
jak Polska znajdziemy w tym procesie międzynarodowym? Bo wiele osób mówi, że już jesteśmy poza tym procesem międzynarodowym.
No, jeżeli proces się jeszcze nie rozpoczął, jeżeli nie ma tematów, ja wiem, że są przygotowania elementem najważniejszym, bo tak zawsze było. Znaczy, inwestycja jest tylko zakończeniem procesu i tak było przy każdej dużej inwestycji. No to tutaj idąc tą terminologią, myślę, że jeżeli byliśmy trochę w ogonie, uwaga, podkreślam to, nie odrobiliśmy na początku tej lekcji, to myślę, że nastąpiło zdecydowane przyspieszenie i jeżeli chodzi o naszą rolę w odbudowaniu Ukrainy, naszą, czyli podmiotów gospodarczych polskich, no chyba będzie lepiej niż nam się wydaje, niż gorzej.
Ja jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, mianowicie Zełenski tym błędem, tą nazwą bohaterów, w cudzysłowie UPA dla jednej z najważniejszych jednostek wojskowych ukraińskich, dostarczył też paliwa propagandzie rosyjskiej, dlatego że Rosjanie od początku tej wojny mówią o tym, że Ukraina jest krajem faszystowskim, nacjonalistycznym, banderowskim i tak dalej, i tak dalej. Z taką nazwą rzeczywiście tego paliwa Moskwie dostarczają. Ale na jeszcze jedną rzecz zwrócę uwagę. My powinniśmy też zacząć umieć czytać scenę polityczną Ukrainy. Dlatego, że na przykład generał Załużny nieco inaczej się wypowiedział w tej sprawie, wskazując na błąd prezydenta Zełenskiego. Zełenski prawdopodobnie podjął decyzję, że jemu po prostu na bliskiej współpracy już po wojnie z Polską średnio zależy. Może nawet w ogóle mu na tym nie zależy. On stawia na Niemcy. I jeżeli patrzymy też na jakieś decyzje czy wybory geopolityczne, które obroniona Ukraina, niepodległa Ukraina, całe szczęście, bo wszystko wskazuje na to, że ta niepodległość jest obroniona, potem będzie ten proces odbudowy, będzie musiała dokonywać jakichś decyzji geopolitycznych, że z wyboru, jak uporządkować Europę Środkową i lepiej się bronić przed Rosją, z wyboru między koncepcją naszą, polską, na przykład Międzymorze, Trójmorze, że tutaj organizujemy podmiotowość polityczną krajów Europy Środkowej, a niemiecką koncepcją Mitteleuropy, która jest wciąż żywa. Niemcy chcą porządkować tę sferę, tę Europę Środkową. Ale... Zełenski wybrał Niemcy.
No dobrze, ale panie pośle, nawet jeśli Zełenski wybrał Niemcy, nie ma prawa wybierać Niemców?
Oczywiście, że ma.
Znaczy, ale z powodu tego, że myśmy zrobili wiele dla Ukraińców, on musi być nam wdzięczny.
Oczywiście, że ma, ale my mamy prawo mówić Ukraińcom, że popełniacie błąd, bo jak będzie pokój, to prędzej czy później, ze względu na pewną tradycję polityczną, ale też interesy ekonomiczne, Niemcy znowu z Rosją zaczną business as usual, kosztem Ukrainy. Być może nawet kosztem Ukrainy. I się znowu tutaj w tej sprawie też zderzą o ścianę Ukraińcy. Oni popełniają po prostu błędy polityczne. Musimy im to jasno uświadamiać. I w sprawie polityki historycznej, i w sprawie usadowienia własnego państwa w geopolitycznej sferze.
Mhm. Podejrzewacie, że...
Ja jeszcze chciałam się jedną rzecz odnieść, bo... powiedział pan poseł o stanowisku Rosji. No to akurat w Rosji gest, odebranie tego orderu utwierdziło całą rosyjską machinę propagandową w tym, że można już teraz jeszcze bardziej i bardziej formalnie mówić o nazistowskiej Ukrainie, co zresztą potwierdził tweet Dmitrija Miedwiediewa w reakcji na odebranie tego orderu, który wprost pochwalił prezydenta Nawrockiego, że w końcu nazistowskiemu przywódcy odebrano ten
order. I co z tego, pani się przejmuje opinią Miedwiediewa?
Wie pan co, ja uważam, że ten gest wzmocnił Rosję i wzmocnił ich propagandę i jakby...
Nie, gest Zełenskiego wzmocnił.
A może jeden i drugi?
Nazwa UPA. Oba. Nazwa UPA dla jednostki wojskowej.
Panie pośle, no bądźmy szczerzy. Naprawdę zależy prawicy i PiS-owi i Karolowi Nawrockiemu na otrzymywaniu pochwał od rosyjskiego watażki.
A pani to kupuje?
Ze strony państwa rosyjskiego. Czy nie powinniśmy jednak prowadzić takiej polityki, żeby nie dawać im asumptu? Do tej pory jedynym politykiem, którego Rosja otwarcie chwaliła, był Grzegorz Braun. A teraz drugim tym politykiem polskim stał się Karol Nawrocki. Czy powinniśmy pozwalać sobie na to? No nie.
Dla pani jakby, to ma znaczenie, co mówi Miedwiediew, Putin? Jakie pochwały?
Ma znaczenie to, jak my się w tej chwili usadawiamy w koalicji antyrosyjskiej i jak jesteśmy postrzegani przez po wszystkie inne siły europejskie i światowe w całej tej koalicji antyrosyjskiej. Gdzie nagle prowokujemy to, że jesteśmy przez tę Rosję chwaleni. To nam nie służy. W perspektywie różnych dyplomatycznych rzeczy, które są jeszcze przed nami, naprawdę to nie jest dobre.
Bo
to jest dawanie paliwa również, przepraszam, to jest też dawanie paliwa tym wszystkim radykalnym i skrajnym siłom antyukraińskim w Polsce.
Pani nie wysłuchała.
I po co?
Pani prawdopodobnie nie wysłuchała.
I po co? To są też wasi konkurenci.
Prawdopodobnie
nie wspieranie Grzegorza
Brauna. Pani prawdopodobnie nie wysłuchała orędzia prezydenta Nawrockiego uzasadniającego tę decyzję o odebraniu orderu Orła Białego. Ono trwało 13 minut. Połowa tego czasu to było przypomnienie w agresywnej, brutalnej, imperialnej polityki rosyjskiej, której się przeciwstawiamy od setek lat i opowieść właśnie o tym i przypomnienie, że ta decyzja nie oznacza, że nie wspieramy Ukrainy w jej aspiracjach suwerennościowych i integralności terytorialnej, że będziemy dalej wspierać, że to nie jest gest przeciwko narodowi ukraińskiemu, przeciwko państwu ukraińskiemu, tylko to jest gest wskazujący na błąd polityczny przywództwa państwa ukraińskiego.
Dobrze, ale panie pośle,
to było w tym orędziu.
Ale efekt, czyny, nie słowa.
Czy nie uważa pan, że efekt gestów zarówno z jednej, jak i z drugiej strony jest i będzie wykorzystywany. Nikt nie będzie słuchał tego uzasadnienia w Rosji czy gdzieś. To jest po prostu świetny asumpt do tego, żeby...
Tak, ale przede wszystkim Rosja wykorzystuje, walcząc i atakując Ukrainę, argumentu, że oni są banderowskim i upowskim, nacjonalistycznym, faszystowskim państwem i nic tak bardziej nie dostarcza paliwa tej propagandzie rosyjskiej, niż nazwanie jednostki wojskowej bohaterami UPA.
No to tak, to pewnie tak. Panie senatorze, czy liczy pan, że przyjedzie prezydent Ukrainy na tę konferencję w czwartek?
Jeżeli miałoby...
No bo nie wiemy tego tak do końca.
Znaczy, to chciałem powiedzieć, że wierzę, ale to nie o wiarę zupełnie chodzi. Dobrze by było, gdyby przyjechał. Znaczy, to jest moje... takie spostrzeżenie, biorąc pod uwagę chociażby dyskusję, którą toczymy, bo jeżeli mówimy o tym, że to dzieje się w Gdańsku, dzieje się w Polsce, ale to nie tylko Polska i firmy i podmioty z Polski będą się prezentowały, czy też pokazywały podczas tego kilkudniowego spotkania, to myślę, że obecność prezydenta Ukrainy byłaby wskazana, no bo o tym ta rozmowa jest, czyli jest o Ukrainie. No to głupio by było, gdyby prezydenta Ukrainy, kiedy mówi się o Ukrainie, nie było.
Zawsze można wysłać premiera albo kogoś innego.
No zawsze można wysłać, no tak, no to można wysłać. No, Trump w nocy dymisjonował chyba dzisiaj premiera Wielkiej Brytanii, no ale to też chyba nie o to chodzi, żeby tak działać, żeby kogoś wysyłać lub nie wysyłać. Ale odpowiadając, myślę, że przyjedzie.
Panie Wosze, jak by obstawiał?
Nie wiem, ale też wolałbym, żeby był, no bo mówię, że poza tymi nieprzyjemnościami związanymi z błędną polityką historyczną państwa ukraińskiego. W naszym interesie narodowym jest to, żeby Ukraina obroniła swoją niepodległość, żeby się uzdrowiła też wewnętrznie państwowo. Wiadomo, jakie choroby toczą to państwo od dziesiątków już lat. Żeby się przybliżyła do struktur świata zachodu, ale musi też skorygować swoją politykę historyczną, bo inaczej szansy na wejście do tego świata zachodu nie ma.
A to byłoby taki element takiej deeskalacji, że to, co za nami, to za nami i idziemy dalej? Czy to już nie ma na to szans?
Znaczy myślę, że potrzebna jest naprawdę i to już chyba jesteśmy w takim momencie, że wszystkie strony sobie zdają sprawę, że potrzeba deeskalacji. Tak? Nikt już nie chce. No ja mam takie poczucie, no też słucham pana posła Sellina i wydaje mi się, że też przed chwilą to powiedział, że dobrze by było, żeby prezydent Zełenski był. My dzisiaj naprawdę mamy na stole ogromną stawkę. Tak jak powiedziałam, gdzieś zaczyna się zmieniać obraz też tej wojny. Naprawdę, no widok płonących rosyjskich rafinerii jest czymś, co naprawdę buduje i pokazuje, że możemy, że Ukraina może tę wojnę skończyć na swoich warunkach i że czas naprawdę poważnie rozmawiać o przyszłości nie tylko Ukrainy, ale w ogóle Europy całej, no bo cały czas od początku wszystkie strony polityczne, no nie licząc Konfederacji, mówią o tym, że potrzebujemy te więzy zacieśniać, że gdzieś docelową końcem tej mapy drogowej jest członkostwo Ukrainy w strukturach europejskich i północnoatlantyckich, co jest też gwarantem bezpieczeństwa naszego, mówię o Polsce i europejskiego. Więc wydaje mi się, że stawka tej konferencji jest na tyle wysoka, że jednak będziemy mogli dokonać pewnego rodzaju, nie chcę mówić o oczyszczeniu, bo tego się nie da zrobić, bo tak jak powiedziałam, my wrócimy do tej dyskusji. Znaczy to będzie przedmiotem naprawdę poważnych dyskusji, kwestia polityki historycznej, potencjalnych dyskusji stowarzyszeniowych. Ale dzisiaj potrzebujemy naprawdę zająć się już przyszłością, uznając, że pewne rzeczy dotyczące przeszłości, pewne gesty się wydarzyły i też biorąc pod uwagę to, że my jednak jesteśmy w procesie przywracania tej pamięci, bo przypominam, że trwają ekshumacje na Wołyniu, bardzo intensywne. Na taką
no właśnie
skalę,
jeszcze
jakiej
nie bardzo intensywne, to trzy miejsca,
bardziej
a jest
intensywne,
ich ponad 100.
Ale na taką skalę, jakiej do tej pory nie było, to choćby też dla tego procesu ważne jest dzisiaj powrócenie do stołu i rozmawianie ze sobą na normalnych warunkach.
Mogę jeszcze jedno zdanie, bo też uważam, że ta konferencja jest ważna również z tego względu, że jakiś pokój czy rozejm na horyzoncie już widać, bo Rosja naprawdę jest w coraz większym kłopocie. Putin siedzi w bunkrze. Coraz częściej mamy takie informacje, że on już się boi nawet własnego zaplecza. Więc
to tak pojawiła się opozycja, bo w końcu ludzie też w Moskwie zobaczyli, że jest jakaś wojna
więc,
w ogóle, że coś tam płonie.
Więc Rosja będzie chyba jednak jakoś zmuszona do tego, żeby zacząć poważnie myśleć o rozejmie czy pokoju, a z Krymu Rosjanie uciekają, tak? Bo nie można tam niczego dostarczyć. I nie tylko wojsko ma kłopot, ale i w Czasowicze mają poważny kłopot, właściwie przestali tam jeździć.
Więc
Ukraina okazuje się dosyć skuteczna w tej walce, więc pokój jakiś na horyzoncie widać, nie wiem, czy w tym roku, może na przełomie roku, może w przyszłym roku, ale trzeba się już do tego przygotowywać, co po tej wojnie.
Jeszcze chciałam tylko dodać, że powiem szczerze, mi to na przykład imponuje, że w piątym roku wojny wyniszczającej, takiej naprawdę na wyniszczenie, kraj, który targany jest też przeróżnymi problemami, również wewnętrznymi, tak? I stąd być może niektóre, no, złe z naszej perspektywy decyzje prezydenta, jednak potrafi się zmobilizować, odbudować jakąś część swojego potencjału i prowadzić tak skuteczną ofensywę militarną w tej chwili, no to powinniśmy naprawdę uczyć się tego i
wielkiemu wsparciu wielu państw. Chciałam was na koniec zapytać tego wątku o takie pojęcie, które często jest przywoływane, jest chyba takie też jakieś dla nas charakterystyczne. O moralne zwycięstwo. Myśmy osiągnęli tym, co się wydarzyło, moralne zwycięstwo.
Moim zdaniem tu nie o to chodzi. Tu chodzi po prostu o prawdę. O prawdę. No, w prawdzie trzeba stanąć. No, każdy musi stanąć, każdy kraj musi to rozliczyć. No, wyobraźmy sobie, że gdyby Niemcy jakoś nie były zdenazyfikowane, przymusowo zresztą po II wojnie światowej, bo były okupowane tak naprawdę przez armię zachodnie, a na wschodzie niestety przez Sowietów. Gdyby nie zostały przymusowo zdenazyfikowane i na przykład chciały kultywować jakieś formacje zbrojne z czasów II wojny światowej. Czy one byłyby w NATO i w Unii Europejskiej? Mhm. Z takim dziedzictwem, z takimi sztandarami? Chyba nie.
Moralnie?
Nie, to nie jest reprezentacja Polski, żeby tutaj mówić o moralnych, w piłce nożnej mam na myśli, żeby mówić o moralnych zwycięstwach. Myślę, że nikt tutaj nie odniósł żadnego moralnego zwycięstwa. Popsuliśmy sobie nawzajem te relacje, no i myślę, że warto je odbudowywać, biorąc też pod uwagę to, że nadal jesteśmy krajem docelowym, przecież dla kilku milionów osób z Ukrainy, które tutaj żyją i mieszkają, i to też budzi moje obawy, bo nastroje antyukraińskie naprawdę sięgają bardzo wysokich tonów i coraz częściej słyszymy o tym, że są naprawdę bardzo źle traktowane te osoby i wręcz atakowane, nawet fizycznie, więc to my nie możemy tak funkcjonować, bo ta sytuacja jeszcze będzie trwała dosyć długo, tak sądzę, i musimy naprawdę uspokoić społeczeństwo i musimy uspokoić te nasze relacje międzynarodowe.
Rzecz Fiski. Przypominam, że jeszcze mamy wątek, który już jest sprzed ponad tygodnia, więc tak jakby o nim nie pamiętamy. Posła Janusza Kowalskiego, który chce poszukiwać w instytucjach osoby ukraińskiego pochodzenia.
Nikt,
element polskiej polityki.
Odpowiadając na pani pytanie, nie ma żadnego zwycięzcy moralnego czy jakiegokolwiek. Myślę, że każdy wyszedł z tej potyczki pokiereszowany i jeżeli już nie mamy się wykrwawić, idąc tą terminologią, to po prostu te rany trzeba gdzieś tam, aby się zabliźniły, no i robić dalej. No, pamiętając oczywiście tę historię, tę sytuację, o której trochę rozmawiamy w tym studio, no i dalej, no z żywymi.
No dobrze, to idźmy dalej. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o patologiach w ochronie zdrowia. Na kanwie przypadku młodego lekarza, który pracuje równocześnie w czterech miejscach, zarabia dużo, wydaje się jak na człowieka bez specjalizacji trochę za dużo, który organizuje specjalną ścieżkę podobno dla polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jakie wnioski powinno się wyciągnąć z tej konkretnej historii? Jarosław Sellin.
Przede wszystkim nie tylko młody lekarz, tylko też młody działacz, a nawet szef młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej. A więc działacz polityczny, partyjny, który z powodu właśnie tej pozycji politycznej i partyjnej dostał takie możliwości, z których skorzystał. Właśnie kontrakty w trzech szpitalach, bilokacja.
Skąd pan wie, że z powodu
gdyby nie miał takiej pozycji partyjnej czy politycznej, to takich stanowisk by nie dostał w tylu miejscach. To krosowanie na przykład, że działacze, czy radni, on też był radnym, tak, konkretnej dzielnicy warszawskiej, warszawscy dostają jakieś miejsca w spółkach mazowieckich.
Ale to teraz mówi pan o radach.
Mazowieccy
o radach.
W spółkach warszawskich
mówimy,
w ramach układu koalicyjnego
są lekarzem, to są teoretycznie fakty. Pracującym w kilku miejscach.
No tak, ale takich stanowisk by nie dostał, gdyby nie miał takiego wsparcia politycznego w mieście, w którym rządzi Platforma Obywatelska a w Warszawie Platforma Obywatelska stała się absolutnie rozbestwiona. To jest cytat. To jest cytat z Anny Marii Żukowskiej. Warszawie Platforma Obywatelska stała się absolutnie rozbestwiona. I to z tego rozbestwienia wynikła ta patologia. I moim zdaniem problem polega na tym, że to by trwało dalej, gdyby nie zostało wykryte przez dziennikarzy. Wśród polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej nikomu to nie przeszkadzało. Wiedza na ten temat była. i to jest też już udowodniane, że wiedza na ten temat była, że jest ta patologia i że jest salonik VIP-owski dla działaczy partyjnych. W czasie, kiedy mamy największy kryzys publicznej służby zdrowia w Polsce i dlatego to jest tak wstrząsające dla ludzi, że sobie jakaś grupa polityczna z tego kryzysu publicznej służby zdrowia uciekła do odrębnej procedury uprzywilejowanej kasty. Więc moim zdaniem, a jakie wnioski? Moim zdaniem trzeba rzeczywiście pomyśleć o tym, żeby organizatorem szpitali był jeden podmiot organizacyjny. Moim zdaniem jednak państwo, a nie samorządy. Po drugie, że lekarze mają się zdecydować, albo pracują w służbie publicznej, albo w służbie prywatnej i trzeba to wyraźnie rozdzielić. Pracujesz tu albo tu, a nie tu i tu.
No i te kominy... Kiedy ma pan takie radykalne
poglądy?
To jest nasz problem.
Ale
to jesienią ubiegłego roku już ogłaszaliśmy.
Kiedy, żeby oddzielić publiczną od prywatnej? Ja
nie, to wy nas cytujecie, bo my to od jesieni zeszłego roku już...
Mieliśmy konferencję.
Ale przecież jak rządziliście, to właśnie wprowadzaliście kontrakty.
Może nie doczytałam programu.
Proszę się nie przyznawać do nieodrobienia lekcji, bo dziennikarz powinien lekcje też odrabiać. Późną jesienią ubiegłego roku mieliśmy specjalną konferencję programową dedykowaną tylko służbie zdrowia i to ogłosiliśmy.
Po czasie swoich rządów, że byliście nieskuteczni. Tak?
Myśląc do przodu. Nad kominami płacowymi rzeczywiście trzeba się zastanowić. Na przykład maksymalnymi stawkami za dyżury telefoniczne i za pracę zdalną lekarzy również. Natomiast jesteśmy przeciwni temu, żeby przekierować populistycznie uwagę opinii publicznej w sprawie partyjnego skandalu Koalicji Obywatelskiej na lekarzy, na 200 tysięcy lekarzy i populistycznie napuszczać teraz społeczeństwo przeciwko nim, że oni straszliwie zarabiają i tak dalej, i tak dalej. To trzeba rozwiązać spokojnie, systemowo, ale nie uciekać w taki populizm, dlatego, że to jest ucieczka jakby do przodu polityków Koalicji Obywatelskiej, żeby nie mówiono o skandalu, który odkryliśmy w Warszawie.
To jest pięknie brzmi, że trzeba coś rozwiązać systemowo. Tylko w tej rzeczywistości,
parę pomysłów.
Zgody politycznej nie ma co do niczego, w związku z tym do żadnego też rozwiązania.
Skoro lewica mówi to samo.
Natomiast powiedział pan jedną rzecz, co myślałam, że to jakoś tak na końcu, ale o tym scentralizowaniu na nowo szpitalu. No muszę wam powiedzieć, że ja nic, przepraszam panie pośle, głupszego nie słyszałam. Jak można po tylu latach funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce, która wyszła z tej zapaści właśnie centralistycznej, myśleć, że w 2026 roku remedium będzie to, że Ministerstwo Zdrowia albo jakiś nowy urząd będzie organem właścicielskim dla każdego szpitala w Bytowie, w Kartuzach?
Rozmawiajmy o tym. Może nie, ale ja powinien być jeden organizator, a nie takie rozproszenie odpowiedzialności za publiczne szpitale jak teraz.
Można to? Nie.
Anna Górska, teraz
ja o tym poznator. Myślę, że to nie jest rozwiązanie, scentralizowanie wszystkich szpitali. Myślę, że to, co już się dzieje, bo to się rzeczywiście dzieje, czyli powstanie mapy świadczeń, to jest istotna rzecz i to powinno być centralnie...
Sieć szpitali, mapa świadczeń.
Mapa świadczeń jest istotna, bo to też pokazuje na przykład, czy nie mamy, nie wiem, w promieniu 20-30 kilometrów dwóch szpitali wysokospecjalistycznych w tych...
Mamy. W Trójmieście mamy. Czy to znaczy, że są niepotrzebne?
Ja nie mówię o Trójmieście, ja mówię na przykład o rejonach trochę dalszych niż metropolia, tak? No jakby... To jest moim zdaniem istotne, ale myślę, że oczywiście te wszystkie rzeczy, które były też mówione i które też my jako Lewica ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, one są istotne, czyli te limity zarobków, zakaz łączenia tej pracy w prywatnym i publicznym sektorze, czy kontrola bardziej szczegółowa czasu pracy, bo jakby problemem dla mnie nie jest to, że ktoś zarobił pieniądze, tylko czy on zarobił je za pracę. No ewidentnie wypadku nie zarobił ich za pracę, bo nie da się tyle pracować, ile wynikało z tych faktur, które stawiał ten lekarz. I zresztą nie tylko ten, bo teraz się okazuje,
że
jest więcej.
Że to dzięki układom.
Ale moim zdaniem...
A mnie się wydaje, ciągle się gdzieś to słyszy, że to jest jakiś problem systemowy, że pracodawcy... W interesie pracodawców było zatrudniać lekarzy na kontraktach w różnych miejscach.
Ja to widzę też, mówimy o Szpitalu Południowym, w Warszawie Wielkiej, ale ja to widzę też w wielu miejscach w regionie. Im dalej od dużego miasta, na przykład, nie wiem, no już podam przykład słynnego szpitala w Miastku, które popadło w horrendalne długi, między innymi przez kontrakty lekarzy. Tak? Ale dlaczego? Dlatego, że gdyby nie zatrudnili lekarzy i lekarze nie licytowali tych stawek, to oni by musieli ten szpital zamknąć.
No tak, dokładnie,
po prostu. Więc problemem na zarobki lekarzy nie jest nie wiem, maksymalny limit czy i tak dalej, tylko jest po prostu uwolnienie tego zawodu i zlikwidowanie limitów przyjęć na specjalizację. Po prostu. My kształcimy lekarzy, którzy potem mają problem z dostaniem się na specjalizację, bo są bardzo małe limity. One są też zwiększane tam jakoś z roku na rok, ale nadal izby lekarskie twardo trzymają na tym rękę, żeby broń Boże nie dopuścić do pojawienia się zbyt dużej ilości konkurencji i kończy się to tak, że my ciągle mamy deficyt specjalistów na rynku, którzy mogą sobie wtedy pozwolić na dyktowanie stawek. I szpitale muszą się licytować między sobą na wysokość kontraktów, żeby móc w ogóle funkcjonować i żeby mieć specjalistę na kontrakcie. I to się kończy kolejnymi patologiami, że formalnie jakiś lekarz jest zatrudniony i szpital wykazuje, mam tego specjalistę, a tego specjalisty w tym szpitalu nie ma, bo jest jednocześnie w trzech innych miejscach, gdzie też zarabia pieniądze. I to jest ta gruntowna, to jest ta patologia,
z którą musimy walczyć. Tak, ale proszę Państwa, ale przecież nikt z Was jako polityków, mówię o jakby nie o Was trojgu, tylko nie chce przeprowadzić żadnej reformy, bo Koalicja Obywatelska uważa, że lepiej nie robić reform, bo to jest zbyt ryzykowne, a potem, nie wiem, pamiętam...
Rynek się sam wyreguluje, no nie, bo się właśnie reguluje w ten sposób.
Sieć szpitali Prawa i Sprawiedliwości, wycofali się, potem minister Leszczyna robi, mówię tylko o szpitalach, robiła sieć, nie ma tej sieci. Teraz są nagle pretensje do nowej ministry zdrowia, że ona się nie odzywa. Nie wiem, czego się oczekuje od nowej ministry zdrowia, że co ona czarodziejską różdżką rozwiąże wszystkie problemy?
Od czarodziejskiej różdżki to była pani minister Leszczyna.
To się każdy minister zdrowia ma czarodziejską różdżkę. Ryszard Świlski.
Nie znam się tak jak moi przedmówcy na reformach służby zdrowia, więc nie będę o tym mówił.
Ale
mógłby
pan kiedyś w samorządzie województwa, tak, widział pan...
I nie zajmowałem się służbą zdrowia.
Okej, ale widział pan, jak następował
proces.
Tak,
to za chwilę o tym dwa zdania powiem. Mhm. To jeżeli będę mógł. To po pierwsze. Po drugie, mówimy o człowieku, bo od tego zaczęliśmy rozmowę, o zwykłym oszuście z Ursynowa. O zwykłym...
Szef waszej młodzieżówki.
Szanowny panie, nie przerywałem panu. Ja, pozwoli pan,
tylko przypominam, kim jeszcze był.
Zwykły krętacz, oszust, który wykorzystał sytuację, może i wykorzystał relacje. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że nie. Jeżeli poniesie za to karę, to mam nadzieję, że to będzie zwykła kara z punktu widzenia kodeksu karnego, bo tak powinno być. I co do tego oszusta, nie ma dyskusji żadnej. Może ktoś pójdzie po rozum do głowy i rzeczywiście te kwestie relacji, na przykład, o których tutaj trochę mówimy, przestaną w taki sposób funkcjonować. To po pierwsze. Po drugie...
Znaczy mówi pan o ministrze Kierwińskim, czy tam, nie wiem...
Nie, jeżeli... Nie, bo był ten wątek relacji, że w mieście i tak dalej, to, no, to do tego się odnoszę. To po pierwsze. Po drugie, ciśnie mi się coś na usta, ale no, to tak
proszę,
trochę...
Proszę.
Pan poseł powiedział o tych układach i tak dalej, ale ja nie słyszałem... Bardzo pana szanuję, żeby była też jasność. Ale nie słyszałem, żeby pan zabierał głos, kiedy mąż pani Witek leżał na OIOM-ie, chociaż mu tam nie przysługiwało to miejsce przez, nie wiem, 2,5 miesiąca.
2,5 roku.
Czy 2,5 roku, o proszę bardzo. Nie słyszałem, żeby pan mówił wtedy, kiedy Kaczyńskiemu przywoził szef szpitala kulę do domu i zamykał część swojego oddziału, kiedy był operowany, a kazano zasłonić wszystkie okna, żeby nie było widać, że pacjent X jest w obiekcie. Nie słyszałem pana wypowiedzi, jak to marszałek Karczewski na bezpłatnym urlopie pobrał 400 tysięcy ze swojego miejsca pracy, bo dyżurował. Nie słyszałem. Więc ja mówię otwartym tekstem. Jeżeli dzisiaj mówimy o oszuście, poniesie konsekwencje, mam nadzieję, jak najbardziej dotkliwe. I teraz... Tak powiedziałem na wstępie, nie znam się na służbie zdrowia. W ogóle się w tej sprawie nie będę wypowiadał. Cenię panią minister Sobierańską-Grędę za to, co zrobiła na Pomorzu. Jeżeli rozmawiamy o funkcjonowaniu szpitali, można powiedzieć, że coś jest niedoskonałego. Niestety w ostatnim czasie korzystałem również z usług medycznych i wydawało mi się, że ten format, który jest na Pomorzu, funkcjonuje. Jeżeli podobny format pani minister chce przeprowadzić w całym kraju, to nie musi o tym mówić i krzyczeć w różnego rodzaju korytarzach, tylko lepiej, żeby to robiła, bo tak robiła w samorządzie województwa. I teraz, jeszcze odnosząc się do pierwszego wątku, ja bym chciał poznać tą listę osób, które korzystały z jakiegoś, nie wiem, VIP-roomu medycznego w Warszawie i chciałbym poznać to, jak ta metoda działała, bo teraz okazuje się, że ten, który doniósł w tej sprawie no jakoś nie przedstawia tej listy, a znalazł swoje miejsce w jednym ze szpitali w mieście, gdzie rzeczywiście później Fundusz Solidarności również był tym, który dorzucił, dosypał tam kilkanaście milionów złotych.
Ale panie senatorze, pan chyba nie byłby jakoś szczególnie zdziwiony, gdyby się okazało, że jacyś politycy czy inni ludzie korzystają z jakichś... Znaczy, ja nie jestem zdziwiona taką informacją, tak? Że ktoś, bo kogoś zna, jest w jakichś układach, różni ludzie siebie znają, że wykorzystuje jakieś szybkie ścieżki. No nie bądźmy hipokrytami. Przecież znamy wiele takich osób, więc to nie ma żadnej barwy partyjnej. Tak po prostu jest.
Jeżeli powstało takie miejsce, o którym się mówi i jej się nazywa...
Ale wie pan, to się nazywa VIP-roomem, a tak naprawdę po prostu gdzieś te osoby pewnie czekały na te szybkie badania. Wiemy, jak wyglądają SORy i KORy. No, tam nie ma pokoików dla gości. To są krzesła.
Jeżeli ktoś powiedział, że takie miejsce jest, no to jak już się powiedziało A, no to trzeba powiedzieć B. Znaczy po prostu wypełnić to treścią. I tylko o tym mówię.
Dobrze. Jednym z takich rozwiązań, o których się dzisiaj mówi, szybka ustawa, jest jawność zarobków wynagrodzeń lekarzy. Ja nie wiem tak do końca, może mi wytłumaczycie, na czym to będzie polegało, czyli ja sobie tutaj teraz wejdę w rejestr, tak? Po jakimś imieniu.
Czy ja nie wiem, w sensie też nie rozumiem.
Ale ja przecież nie muszę znać PESEL-u
Dlatego moje środowisko się wstrzymało od głosu w sprawie poparcia tej ustawy, szybko właśnie wymyślonej przez rząd, żeby ratować sytuację przed skandalem, który dziennikarze ujawnili związanym z ujawnieniem mechanizmów w Szpitalu Południowym i właśnie tej partyjnej ścieżce do szybszej obsługi w służbie, publicznej służbie zdrowia. I moim zdaniem ten ruch Donalda Tuska jest skierowany, jest robiony po to, żeby populistycznie przekierować uwagę opinii publicznej na 200 tysięcy lekarzy, którzy zarabiają dobrze już teraz w Polsce, ale tam są też duże różnice płacowe, tak?
Jedni
bardzo dobrze, drudzy średnio.
Zacytuję klasyka, pokaż lekarzu, co tam masz. Nie w garażu, ale na koncie.
I to nie o to chodzi. Tu, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu, to trzeba rozmawiać spokojnie, a nie populistycznie i napuszczać społeczeństwo na tych lekarzy. A tak to trochę wygląda teraz, tak? Bo oni też mają prawo pytać, a dlaczego nasza grupa zawodowa ma te zarobki ujawniać, a nie inne grupy zawodowe. Tak mają prawo to pytanie zadawać. Od władzy publicznej oczywiście jawności zarobków się wymaga i my to robimy już od wielu lat. Zresztą z inicjatywy mojego środowiska politycznego. To się zaczęło ćwierć wieku temu, ale no, lekarze mają prawo takie pytanie zadawać. Dlaczego my, a nie inni? Prawnicy, nie wiem kto. Duże grupy zawodowe.
Jest ten wątek, który podnosi Lewicy, ale jak się okazuje także Prawo i Sprawiedliwość, tego oddzielenia prywatnej praktyki od publicznej praktyki. Ja rozumiem, że to jest taki pomysł, że jeśli lekarz pracuje w szpitalu, to mu nie wolno.
Publicznym?
Tak? Publicznym. Mhm. Nie wolno mu mieć żadnej praktyki prywatnej i odwrotnie. Czy wy sobie zdajecie sprawę, czy ktoś to zbadał, policzył, jaki będzie tego skutek? Bo pomysł jest może i ciekawy, tylko ja się obawiam, że skutek będzie taki, że gdzieś tych lekarzy i ta luka będzie duża, zabraknie.
Znaczy ja akurat w tej kwestii, powiem szczerze, muszę się zgodzić, ojejku, z premierem Tuskiem, który w pierwszej reakcji na ten postulat powiedział, że musimy to zrobić w taki sposób, żeby nie odbiło się to na funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, no bo faktycznie dzisiaj mamy taką sytuację, że ten niedobór lekarzy na rynku może sprawić, że z niektórych ośrodków publicznej ochrony zdrowia lekarze przejdą na praktykę prywatną po prostu. Im dalej od dobrych, dużych, specjalistycznych jednostek, których lekarze potrzebują do swojej praktyki.
No tak, tak dokładnie.
Bo
tak.
Są takie rzeczy, których nie zrobi się w prywatnym gabinecie. Nikt nie będzie prywatnie leczył onkologicznie, nikt nie będzie operował kręgosłupów prywatnie, w jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no, nie będzie tak, że nagle cała onkologia to będzie tylko prywatny sektor, bo tam nie ma ani zasobów. No, znaczy to jest najdroższe leczenie, które jest prywatnie po prostu nieopłacalne dla sektora prywatnego, tak? Ale już na przykład jakaś chirurgia ogólna, czy chirurgia jednego dnia 100 kilometrów od dużego miasta, w małym powiatowym szpitalu.
To 100 kilometrów, tak na przykład to jest trójmi się, że lekarze pracują
spokojnie w ramach prywatnej, w ramach prywatnej praktyki, nie musi to być w ogóle łączone z kontraktem NFZ. My mamy też taki problem dotyczący tego, tego postulatu, że my dzisiaj mamy tak zbudowany system, że prywatne placówki ochrony zdrowia świadczą publiczne kontrakty. Po prostu.
No tak, tak. Tak, dlatego tak ja stoi praktycznie
cała podstawowa opieka zdrowotna, część takich krótkich usług specjalistycznych, typu właśnie jakieś chirurgie ogólne, chirurgie jednego dnia, typu, nie wiem, okulistyka, zaćmy
i tak dalej. Czy pani się zgadza z postulatami lewicy, czy nie zgadza w tym zakresie?
W tym zakresie uważam, że to by trzeba było nie zacząć od wprowadzenia postulatu zakazu, tylko od przebudowy tego systemu, żeby ten zakaz mógł wejść po prostu w życie i nie zrujnować nam dostępu
ale
do ochrony zdrowia.
Ale przebudowa trwa długo, trzeba
oczywiście,
to prowadzić negocjacje.
Tak,
a tak to się po prostu świetnie brzmi przecież.
Ale my też mówimy naprawdę już od kilku lat, kiedy zaczęliśmy i wyszliśmy z postulatem reformy finansowania systemu ochrony zdrowia, który nadal nie może się doczekać, żeby resort zdrowia w ogóle się tym zainteresował, mimo licznych spotkań z panią ministrą poprzednią i obecną i tak dalej. I cały czas mówimy, że w końcu ktoś musi wziąć tą polityczną odpowiedzialność za naprawienie tego systemu. Problem cały polega na tym, że my nie mamy dzisiaj, jako w ogóle mam takie wrażenie, politycy, odwagi w końcu
dokładnie tak,
powiedzieć,
ale ja wam to mogę mówić
to
każdego
zrobić.
Dnia.
Ale ja też to mówię, tak?
W tym studiu.
Tylko może
teraz
mówmy to częściej,
jeszcze,
nas więcej i zróbmy coś.
Tylko, że to pani jest politykiem.
I jakby moja formacja cały czas uczciwie powtarza, że należy odważnie podjąć decyzję. Tak, nawet kosztem tego, że spadnie nam w sondażach, nie wiem, no kurczę, nie patrzmy, przestańmy się kierować tymi sondażami. Znaczy ja bym chciała taką politykę uprawiać i o to się staram.
Panie senatorze, pan naprawdę uważa, że polowanie teraz na zarobki w internecie lekarzy to jest rozwiązanie tego problemu, o którym mówimy?
To nie jest rozwiązanie problemu. Dla mnie jest to droga donikąd. Nie spowoduje
co
to...
Co za auto
nie spowoduje to żadnej...
krytyki.
Ale ta ustawa do Senatu teraz trafi.
No to zapraszamy. No to każdy będzie miał szansę.
To jest rządowa ustawa.
Każdy będzie miał się szansę wypowiedzieć. Uważam, że to tylko i wyłącznie wzbudzi jeszcze większy społeczny konflikt. My w naszym kraju uwielbiamy, znaczy szperać, szukać, patrzeć kto co ma, albo czego nie ma, albo jak się dorobił. No przecież my też, jak tutaj siedzimy przy tym stole, słyszymy o tym, jak się dorobiliśmy, bo coś tam i tak dalej. No i teraz będzie kwestia lekarzy, tak jak pani wcześniej powiedziała, wróci temat lekarzy, tak? Co masz w garażu, czego nie masz w garażu. Wszyscy będą siedzieli w sieci i będą oglądali, kto ile, ile zarabia. A potem na koniec dnia ten pacjent potem na końcu przyjdzie
pan
do tego
lekarza.
Pan
jest reprezentantem tego rządu.
No tak.
I to jest ustawa rządowa. Więc pan się tutaj ustawia w opozycji
przegłosowana
w piątek. Ustawy ale, własnego środowiska. Ale, za chwilę będzie pan głosował za nią.
Szanowna, a pan nie wie, jak ja będę głosował. Sprawdzi pani na koniec dnia.
No dobra.
Dobrze.
Sprawdzę.
Ja mam swój rozum i swój umysł, że tak powiem. On nawet jeszcze funkcjonuje dosyć sprawnie. Więc... Jeszcze raz, polityka polityką, ale też trzeba trochę spojrzeć na to, co się dzieje, bo znowu na koniec dnia ten, który siedzi i będzie siedział przed komputerem i oglądał zarobki tego lekarza, za chwilę do niego przyjdzie i będzie potrzebował jego pomocy. No, nie dajmy się ogłupić.
Może i przyjdzie, ale przy okazji wyleje się fala hejtu niestety w internecie.
Ale
i
o tym
takie,
mówię. Ale dokładnie nie szedłem dalej. Tak?
No, ja mam trochę taką obawę, że ta cała retoryka zmierza w kierunku, zmierza w kierunku takim, że lekarz powinien godnie zarabiać. Tak? I powinien być tak opłacany i pracować w takich warunkach, żebyśmy mieli pewność, idąc do lekarza, że to jest człowiek, który nam udzieli pomocy, a nie jest tam dlatego, że jest 96. godzinę na dyżurze, co jest niemożliwe. Tak?
Kiedyś o tym rozmawialiśmy, jakby, że się nie
tylko
wyspali.
Tylko boję się tego, że jakby... To nic nie, to znaczy to, co zmieni ujawnienie takie, że każdy sobie będzie, bo to, tak ma to wyglądać, że każdy sobie może przeklikać, ja też do końca nie wiem, to wyleje się fala hejtu. To nie chodzi o to, żeby teraz rozpętywać hejt na lekarzy ponownie, bo już kiedyś mieliśmy coś takiego, a państwo i tak ma dostęp do tych danych. Przecież w każdej chwili może sprawdzić NFZ, każdy kontrakt publiczny, czy Ministerstwo Zdrowia, każdego lekarza, więc jakby trochę to jest
to
takie...
Po tym, jak państwo mówią, to wygląda ja na to, że w Senacie ta ustawa padnie.
Ja zwracam uwagę na to, że jak się pytamy Polaków, jakie są główne dzisiaj problemy w naszym życiu publicznym, to są dwa problemy. Bezpieczeństwo, szeroko rozumiane, i służba zdrowia. Polacy widzą, że tu jest po prostu totalny kryzys i moim zdaniem trzeba o tym rozmawiać spokojnie, o służbie zdrowia i na wielokadencyjność do przodu. I dlatego na przykład mnie zdziwiło to, że prezydent Karol Nawrocki, który zaprosił na szczyt medyczny do swojego pałacu, żeby właśnie spokojnie i ponad podziałami o tym rozmawiać, usłyszał od Donalda Tuska, że jego minister zdrowia na ten szczyt nie przyjdzie. Bo on dostała zakaz.
A mnie dziwi to, że dzisiaj największymi przeciwnikami wszelkich rzeczy, jak się tylko mówi o... Czy to jest postulat tej jawności zarobków, czy zwiększania liczby lekarzy, to są przeciwnikami są lekarze. W sensie oni, to jest w interesie środowiska lekarskiego naprawienie też tego
oni
systemu.
Oni wiedzą,
naprawdę.
Czym się to może skończyć.
Tym bardziej, że wiedzą też doskonale, że tylko 1% lekarzy ma tak naprawdę te bardzo, bardzo wysokie kontrakty, które budzą takie powszechne, społeczne i słuszne oburzenie.
A ja się dziwię, panie pośle, że prezydent wetuje taką ustawę, która ma umożliwić taką łatwiejszą ścieżkę na przykład zalegalizowania języka, czy znajomości języka. Wie pan, że można się porozumiewać w języku perfekcyjnym i też mniej perfekcyjnym.
To jeszcze bardziej spatologizuje ten system.
Myśmy zwiększyli limit naborów do szkół wyższych kształcących lekarzy i dzięki temu mamy szansę ich mieć więcej z polskiego, że tak powiem, źródła. Ale jeśli chodzi o cudzoziemców, proszę bardzo, niech legalizują swoją praktykę tutaj, ale jednak ten język trzeba znać, jak się rozmawia z pacjentem.
Tylko pytanie, na jakim poziomie?
Dziękuję państwu, że ustawy metropolitalnej nie zawetuje.
Dokłada się do patologizacji tego systemu.
Dobrze, i jeszcze na koniec, tylko jedno moje takie zdanie, taka moja uwaga. Ja jakoś nie mogę się pogodzić trochę z tym, że mówicie, że, znaczy tu pan poseł Selin, że dzisiaj ochrona zdrowia jest w najgorszej sytuacji, jakiej była kiedykolwiek.
Ale ja tego nie powiedziałam.
Ale ja tego jakby nie kupuję.
Znaczy naprawdę, nakłady są rekordowe.
Pani redaktor,
jest tak, że stoimy nadal w kolejkach. Ale to się moim zdaniem drastycznie nie pogorszyło. I tylko tyle mogę powiedzieć. Może ja mam po prostu inne doświadczenia. Niestety.
NFZ jest bankrutem i tak mówi Naczelna Rada Lekarska. Nigdy tak nie mówiła.
Dlatego, że mamy zły system finansowania.
Anna Górska, Ryszard Świlski, Jarosław Selin. Bardzo
dobrego
serdecznie wam dziękuję. Agnieszka Michajłow, mówię do usłyszenia.
Strefa politycznie kontrolowana.